czasie zwiedzania chińskiego muru, który wije się w górach na długości 2400 kilometrów, mało kto zadaje sobie pytanie, jakim wysiłkiem i przy jakich ofiarach został on zbudowany tak solidnie, że jeszcze po wiekach widać go z satelity. Fakt, że do dzisiaj nie można znaleźć mauzoleów niektórych chińskich cesarzy, jest rezultatem tego, że ludzi, którzy je budowali, wycinano w pień i miejsce kamuflowano. Pierwsza zwrotka hymnu narodowego, przyjętego przez partię komunistyczną, w wolnym przekładzie brzmi: Powstańcie, którzy nie chcecie być niewolnikami. Krwią i potem zbudujemy nowy, wielki mur. Troską o nasze bezpieczeństwo można tłumaczyć fakt, że poza Pekinem byliśmy dzień i noc pod obstawą przedstawiciela wiadomego urzędu, a w kantonie nawet dwóch takich osób. Ta stała kontrola była chwilami nieznośna. Podczas naszego pobytu w Chinach w 1959 roku w Szanghaju na życzenie konsula byliśmy parę razy z wieczorną wizytą w niedaleko od hotelu położonym domu państwa X. On był dyrektorem fabryki zapałek, którego jeszcze nie wyprosili z Chin, jak większość przedstawicieli zachodniego przemysłu. Ona inteligentną polską Żydówką, pięknie grającą na pianinie. Godziny spędzane u nich były dla nas prawdziwą przyjemnością i relaksem, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że nie możemy nadużywać ich gościnności. W tym celu przynosiliśmy ze sobą konserwy lub cukier, który wolno nam było kupować w sklepach Drużba za żółtymi firankami. Takie też były w Chinach. Po którejś wizycie pani domu poinformowała nas, że następnego dnia przychodził do niej policjant i pytał: Wiemy, kto u państwa był wieczorem, ale nie wiemy, co im pani dała do jedzenia. To zostało naszą wspólną tajemnicą. Państwo X dostali zgodę na wyjazd z Chin z jedną walizką na głowę kilka lat po naszym pobycie w Szanghaju. Byliśmy też świadkami jednej ze społecznych akcji, które były podejmowane bez ekonomicznego uzasadnienia, a jedynie z chęci podporządkowania sobie ludzi i oderwania ich od antyrewolucyjnych myśli. Chodziło o masowe wytapianie stali i masowe uśmiercanie ptaków. Warto wspomnieć, że jeszcze przed naszym przybyciem zlikwidowano nieomal wszystkie psy i koty, bo roznosiły choroby. Skutkiem tego był wzrost populacji gryzoni. Na jednej z tak zwanych wystaw rolniczych pod Szanghajem demonstrowano ponad 200 różnych łapek na szczury i myszy. Po naszym wyjeździe rozpoczęto rewolucję kulturalną i niszczenie pamiątek historycznych, które my mogliśmy jeszcze podziwiać. Tak zwane wytapianie stali ze zbieranego powszechnie złomu w prymitywnie budowanych piecach obserwowaliśmy na podwórzu każdego większego hotelu, w którym mieszkaliśmy. Po godzinach pracy pracownicy hotelu kręcili się żwawo wokół niewielkich, glinianych lub częściowo kamiennych pieców i do rozpalonego żaru wrzucali złom gromadzony na podwórzu w ciągu dnia. Osoba, która znała się na hutnictwie, uważała, że tak przetapiany złom był bezwartościowy dla dalszej produkcji metalurgicznej. Natomiast w czasie wizyt w niektórych szpitalach chwalono się, że lekarze zrobili ogromny postęp w leczeniu oparzeń będących wynikiem nierzadko zdarzającego się wybuchu domorosłego hutniczego pieca. Pewnego dnia zakomunikowano nam, że jutro rano jedziemy do pewnej małej miejscowości pod Szanghajem na akcję likwidacji ptaków. Akcja była odpowiedzią na apel towarzysza Mao, że Chińczyków nie stać na utrzymywanie ptaków jedzących ziarno. Po przybyciu do tej miejscowości wydawało się, że wszyscy mieszkańcy wylegli na ulicę. Przytłoczył nas ogólny hałas i rwetes. Istny sądny dzień. Założono bowiem, że ptaki najłatwiej złapać, nużąc je hałasem i nie pozwalając im ani na chwilę spocząć. Każdy hałasował jak mógł. Przez radio nadawano wybuchy petard. Pewna stara kobieta, siedząc na stołku, biła godzinami w gong, również po zakończeniu akcji. Młodzież siedziała na dachach i drzewach z długimi tyczkami, nie pozwalając ptakom usiąść. Starsi straszyli ptaki na ziemi lub ubijali je kijami. Po kilku godzinach takiego polowania niedobitki przestraszonych ptaków można było złapać gołą ręką i sprawnie ukręcić im łebek. Jest oczywiste, że nie dokonywano selekcji ptaków. Wśród ptaków odżywiających się ziarnem były piękne, małe i duże ptaki śpiewające, owadożerne i wszystkożerne. Akcja kończyła się wczesnym popołudniem procesją, w której mieszkańcy nieśli tyczki z nanizanymi na nie ptakami, a organizatorzy akcji, licząc je, pisali odpowiednie sprawozdanie dla władzy. Opuszczaliśmy tę miejscowość zdruzgotani brutalnością systemu i łatwością, z jaką ludzi można pozyskać dla zabijania.